Wspaniale jest być przed Bożym obliczem, wspaniale jest wielbić Go, pokłon Mu składać i właśnie po to przyszliśmy na to miejsce, aby pokłon złożyć naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu, aby uznać Jego władzę, aby uznać Jego panowanie w naszym życiu, bo On musi królować. Amen? On musi królować. Naprawdę On musi królować, bo On jest królem, On jest władcą. On wszystko stworzył. I bez Niego nic się nie stało, co się stało. Bardzo często my też w życiu naszym chwalimy się, jakobyśmy wiele rzeczy mieli, a nie chcemy powiedzieć o tym, że to ktoś nam to dał. Po prostu ktoś nam to dał. Nic nie zdobyliśmy na tym świecie, gdyby nie Pan Jezus Chrystus. Gdyby On nie dał zdolności, mądrości, siły i wszystkiego, wszystkiego do zdobywania. Po prostu w Słowie Bożym jest napisane, dałem Ci moc do zdobywania bogactwa. Dałem Ci taką moc, dałem Ci taką możliwość, dałem Ci taki rozwój w Twoim życiu, abyś zdobywał to wszystko. Dlatego, ponieważ jesteśmy w rękach Bożych, niczym chwalić się nie będziemy, chyba że tylko, jak apostoł Paweł pisze, ze słabości naszych. A jeśli będę się chlubił, to będę się chlubił Panem moim i Zbawcą i że wiem o Nim. Dzisiaj będziemy rozważali zagadnienie, które jest naprawdę ważne w życiu każdego dziecka Bożego, mianowicie będziemy mówić dzisiaj o pokorze. Pokora to jest zagadnienie, które musi głęboko zapaść do naszych serc, do naszych myśli, która musi przemieniać nas i kształtować nas, abyśmy się stali podobni do Jezusa Chrystusa. Na początek pierwszych kilka wersetów, 11 z drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Filipian przeczytamy. List apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział, pierwszych 11 wersetów, 1268 strona, 1268. Przeczytajmy, a później będziemy sięgali do różnych wersetów, bo jest ich w Piśmie Świętym bardzo dużo. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli. Mając tę samą miłość, zgodnie ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zwróćmy uwagę na tą harmonię w uniżeniu, w pokorze w Jezusie Chrystusie. Zobaczmy, jak to działa, jak to funkcjonuje. Jezus Chrystus całkowicie poddaje się swojemu Ojcu. Całkowicie, pod każdym względem. Absolutnie całkowicie. Stał się posłuszny Mu i to posłuszny do śmierci. I to śmierci krzyżowej. Dlatego, ponieważ Jezus Chrystus był tak posłuszny swojemu Ojcu, że nie zawahał się ani przez chwilę, żeby wykonać dzieło swojego Ojca, który postanowił, aby zbawić rodzaj ludzki, który przecież został stworzony tak samo, jak zostali stworzeni aniołowie, prawda? Tak samo zostali stworzeni aniołowie, jak został stworzony człowiek. I teraz, kochani, zobaczmy. Aniołowie upadli w grzech i co? Zostali odrzuceni na wieki wieków. Ludzie upadli w grzech i co? Jezus Chrystus posyła swojego jedynego Syna, jakiego ma, żeby stał się człowiekiem, żeby przyszedł na ziemię, żeby stał się człowiekiem, żeby umarł za grzechy ludzi po to tylko, ażeby ludzi zbawić, aby ludzi przywrócić do pozycji, z której wypadli. Czy robi to miłosierdzie wobec aniołów? Czy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie za aniołów? Jest gdzieś tak napisane? Nie ma. I tak nie jest. Jezus Chrystus nie oddał swojego życia za aniołów, ale oddał swoje życie za człowieka. I dlatego, ponieważ jesteśmy świadkami takiego wielkiego uniżenia się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ponieważ jesteśmy świadkami tego, że Jezus Chrystus jest najpokorniejszym w całym wszechświecie, nie ma istoty bardziej pokornej jak Jezus Chrystus. Nie ma absolutnie. To jeśli chodzi o działanie we wszechświecie. Natomiast z ludzi najpokorniejszym był Mojżesz. Mojżesz jest powiedziany w Słowie Bożym, Mojżesz, Kaziu. Także na pewno nie Abraham, tylko Mojżesz. Bo tak Bóg powiedział. I my po prostu przyjmujemy to, co mówi Bóg, jako absolutny pewnik. Dlaczego najpokorniejszym z ludzi był Mojżesz, a nie żaden inny mąż Boży? Nie żaden inny człowiek, który szukał woli Bożej. Otóż, kochani, pierwowzorem starotestamentowym, pierwowzorem Zbawiciela Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie jest właśnie Mojżesz. To jest ten Wybawiciel. Wybawiciel, który rzuca wszystko, całe dostojeństwo faraonowego dworu, który za nic ma władzę, która była przed nim. Przecież on był w najbliższej drodze wejścia na tron w Egipcie. To on właśnie miał się stać faraonem, następcą tego swojego ojca, przybranego ojca faraona, który w Egipcie rządził. To on miał właśnie stać się tym królem Egiptu. Czy docenił to? Powiedzielibyśmy, był głupi, nierozsądny, zupełnie mu w głowie się poprzewracało. Żeby takie mieć możliwości przed sobą i z tego wszystkiego zrezygnować. W Starym Testamencie, w najstarszej księdze Biblii, czyli w księdze Joba, czytamy w 22 rozdziale kilka wersetów od 22 do 30. 22 rozdział księgi Joba, 22 werset do 30. Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swym sercu jego słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do Wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swojego namiotu, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem i siłą twoją, wtedy się we Wszechmocnym rozkochasz i podniesiesz ku Bogu oblicze swoje. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się. A nad Twoimi drogami zabłyśnie światło. Gdy inni poniżeni będą, Ty rzeczesz, ja jestem wywyższony. Bo tego, kto jest pokorny, Bóg wybawia. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. Zobaczmy. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi. Pokora to jest taki stan, w który popadamy, taki stan, do którego dążymy, w którym złoto nie ma dla nas wartości. Widzimy? Słowo Boże tutaj bardzo wyraźnie mówi. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem, a wyżej jest powiedziane, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru. Złoto z Ofiru było najlepszym złotem na świecie. Najlepsze. Zresztą w Piśmie Świętym jest nawet napisane, że stamtąd pochodzi najlepsze na ziemi jakościowo złoto. Z Ofiru. Czyli jeżeli masz do dyspozycji najwartościowsze rzeczy, złoto, srebro, coś, co jest naprawdę wysokiej jakości i co przez wieki, przez całą historię istnienia ludzkości na ziemi było najbardziej cenione. I Słowo Boże mówi, bierzesz to i wrzucasz to w piach. Bierzesz to i wrzucasz to do potoku pomiędzy kamienie, żeby tam zginęło, żeby spłynęło razem z wodą. Nic nie warte. a Bóg Wszechmogący stanie się twoim złotem i srebrem i twoją siłą. To wtedy dopiero Słowo Boże mówi, można wtedy mówić o pokorze. Dopiero wtedy można mówić o pokorze. Dopóki będziemy w życiu naszym, ja nie mówię używać, bo używać, Słowo Boże mówi, że wszystko zostało nam dane ku używaniu. A więc możemy używać, wszystkiego tego możemy używać. Ale nie może to stanowić dla nas wartości. Wartość dla nas to nie złoto, nie pieniądze, nie cokolwiek, co jest na tym świecie, ale Bóg. Bóg jest najwyższą wartością. Kochani, czy nie możemy zrozumieć tego w umysłach naszych, jako zwykli ludzie myślący, nie możemy zrozumieć tego, że Bóg jest twórcą wszelkiego złota? Czy wy wiecie, kochani, że w przestworzach, w kosmosie latają takie ciała niebieskie, które w 99% są zbudowane ze złota? Ja się pytam, kto to zrobił? Ty? Ja? Jacyś astronomowie? Fizycy? Kto to zrobił? Bóg to zrobił. I co byśmy chcieli, żeby taka część wszechświata, jakieś takie ciało niebieskie przyleciało do nas tu na ziemię? Ale jakby tak przyleciało tutaj na ziemię, to liczmy się z tym, że zniszczyłoby ziemię. Nie byłoby nas. Ale złoto by było, złoto. Wszystko zachlapane by było złotem. Kto jest dla nas, co jest dla nas najwartościowsze w życiu? Kochani, Bóg jest twórcą tego wszystkiego. I kiedy pójdziemy do Królestwa Niebios, to tam wszystko będzie ze złota. I my bardzo często myślimy, że musimy się przywiązać do tego złota, które jest na ziemi. A przecież Bóg powiedział, w niebie szukajcie sobie skarbów, w niebie szukajcie sobie wartości. To jest pokora, aby uniżyć się przed Bogiem, aby potrafić swoje nagrody odłożyć na przyszłość. Żeby nie brać ich koniecznie teraz, tutaj. Bo Bóg mówi, możecie sobie nagrody swoje tu na ziemi wziąć. Możecie wziąć, ale w niebie już nic nie dostaniecie. Nic nie będzie dla was, zużyjecie wszystko tu. Dlatego powinniśmy nauczyć się chodzić po tym świecie w pokorze i w uniżeniu. Jezus Chrystus, Syn Boga. Pomyślmy sobie, to nie jest stworzenie. Jezus Chrystus nie był stworzony. Jezus Chrystus, Syn Boży, został zrodzony. On został urodzony. Wszyscy aniołowie zostali stworzeni, ale nie Syn Boży. Syn Boży nie został stworzony. On został zrodzony. To jest istotne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to jest sam Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. To jest Bóg. I ten Bóg przychodzi na ziemię, uniża się do tego stopnia, że nie liczy się sam ze sobą. W ogóle nie liczy się ze sobą. Pokora w świecie biblijnym to wartość nakazująca człowiekowi pozostawanie w obrębie odziedziczonego statusu społecznego. Zwłaszcza nie okazywanie wobec innych zarozumiałości i unikanie nawet pozorów panowania nad nimi. My nie pokazujemy absolutnie naszego jakiegokolwiek panowania nad ludźmi. Absolutnie. Nie staramy się w życiu naszym okazywać zarozumiałości wobec innych ludzi. Jeżeli mamy takie uczucie, takie postępowanie, taki sposób życia w naszym wnętrzu, to powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Pismo Święte mówi, że jesteśmy pod przekleństwem Bożym. Bo Bóg się pysznym, co robi? Przeciwstawia, walczy z nimi. A komu daje łaskę? Uniżonym, pokornym. Tylko tym daje łaskę. Czytaliśmy fragment dotyczący Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dlaczego został tak wielce wywyższony? Dlaczego Jezusowi Chrystusowi Bóg Ojciec dał takie imię, na które zegnie się wszelkie kolano? Pomyślcie, wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że na niebie wszyscy aniołowie muszą uklęknąć przed Nim, na ziemi wszyscy ludzie muszą uklęknąć przed Nim i w piekle, pod ziemią, wszystkie moce ciemności muszą uklęknąć przed Nim. Takie dostał imię. I w tym imieniu wyganiamy demony. Dziwicie się, że wyganiamy demony w tym imieniu? Na czemu tu się dziwić? Na Jego imię musi się zgiąć każde kolano w piekle. A więc jest to imię. To jest właśnie to imię, które my używamy. Więc w imieniu Jezusa Chrystusa wszystko stać się może. Ale stanie się tylko wtedy dla ciebie i dla mnie, kiedy będziemy pokorni. Jezus Chrystus dostał takie imię, został tak wielce wywyższony, ale powiedziane jest, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci i do śmierci krzyżowej. Wszystko ugiął, wszystko poddał. W ogóle siebie nie miał za cokolwiek wartościowego. Tak jakby nie umiał sam siebie obronić. Tak jakby nie umiał. Zobaczcie, poddaje się ludziom, ludzi go poniewierają, ludzie go biją, koronę cierniową na głowę zakładają, śmieją się z niego, plują na niego, w końcu przybijają go do krzyża, tak jakby nie miał siły się bronić, prawda? To jest właśnie pokora. Jakby nie miał siły się bronić, wyrzekł się samego siebie. Wyrzekł się samego siebie. Ktoś inny jest wartościowszy ode mnie. Ktoś inny jest większy ode mnie. Ktoś inny jest mądrzejszy ode mnie. Ktoś inny jest naprawdę godny tego, żeby być królem. Ja nie. Ja się poddaję. Ja się poddaję. Słowo Boże mówi w innym miejscu, że Jezus Chrystus położył się pod stopy swojego Ojca. Masz Ojca? Idź połóż się pod stopy Jego. I powiedz, żeby swoje stopy na tobie postawił. Zrobiłeś kiedyś tak? Czy kiedyś tak zrobiłeś? Jezus Chrystus zrobił. Jezus Chrystus naprawdę tak zrobił. Położył się i powiedział, Ojcze, postaw swoje stopy na mnie. Rządzisz mną. Jesteś moim władcą. Jesteś moim panem. Chociażby symbolicznie, czy coś takiego zrobiliśmy. Nawet i symbolicznie czegoś takiego nie zrobiliśmy. Czemu? Bo on, ojciec, niezgodny tego. A, co to za ojciec? A jeśli powiesz na swojego ojca, Racha, będziesz winien ognia piekielnego. Czytaliście takie słowo? W Biblii jest. A często w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co jest napisane w Biblii. Pokorni nie zagrażają prawom innych, ani ich nie kwestionują, ani nie domagają się dla siebie niczego więcej, niż im słusznie przypadnie w życiu. Często stoją nawet o szczebel niżej, niż wynikałoby to z ich statusu. Chcecie przykład? Jan Chrzciciel. Zapisane to jest w Marka 1 rozdziale 7 wersecie. A głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać rzemykał sandałów jego. Pamiętacie te słowa? Uniżony człowiek. Ja nie jestem godny jemu nawet rzemykał sandałów zawiązać. Ja nie jestem godny. Zobaczmy, co pokazuje Jan Chrzciciel, który został powołany, aby utorować drogę nie sobie, nie swoim dzieciom, ale utorować drogę jemu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. To jest pokora. Pokora jest społecznie uznanym pragnieniem zachowania neutralności we współzawodnictwie życia. I przeciwnie, pragnienie poprawy swojego losu kosztem bliźnich, dążenie do zdobycia większego znaczenia niż inni, pożądanie zaszczytów, którymi chlubią się inni. Wszystko to są przykłady dumy lub arogancji. Jak Bóg się ustosunkowuje do takiego postępowania? Słowo Boże mówi, Bóg poniża dumnych. W Mateusza w 23 rozdziale, 12 wersecie czytamy, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Chcesz być wywyższony? Chcesz być wywyższona? To trzeba się poniżyć. To trzeba się po prostu poniżyć. Jezus Chrystus chciał być wywyższony, a właściwie nie myślał o wywyższeniu, myślał o uniżeniu. Przyszedł i zaczął umywać nogi swoim uczniom. Piotr zachował się słusznie. Panie, ty, mój Pan, miałbyś mi nogi umywać? Nigdy. Co Jezus Chrystus wtedy powiedział? Dobrze, Piotrze, mądry jesteś, dobrze myślisz, dobrze, słusznie, że mnie doceniłeś. Czy tak się Jezus Chrystus zachował? Nie. Ja i tak muszę umyć twoje nogi. Ja i tak muszę się uniżyć. Ja i tak muszę pokazać, że mam ciebie za wyższego od siebie. Ja ci to pokazuję. To oznacza, że mój ojciec zobaczy to i mnie wywyższy wtedy. Ale dopiero wtedy, kiedy ja się uniżę. Jeśli ci nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał ze mną żadnego działu. Panie, ja miałbym z tobą nie mieć żadnego działu, to słuchaj, nogi mi umyj, uszy mi umyj, szyję mam też brudną, umyj mnie całego. Całego mnie umyj, ja jestem gotowy. A co Jezus Chrystus powiedział? Nie, no cały to jesteś czysty, tylko nogi są brudne, bo się zakurzyły. To jest właśnie postawa pokory. W Łukasza w 18 rozdziale, 14 wersecie czytamy tak. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wiecie, o kim tu mowa? Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić. W dobrym celu przyszli do świątyni. Dwóch ich było. Jeden był bogatym człowiekiem, jeden był takim uczonym człowiekiem, a drugi był prosty, biedny człowiek. Przyszli dwaj do świątyni i się modlą. Modli się ten sprawiedliwy, ten dobry człowiek. Byśmy go określili wartościowy. To jest naprawdę wartościowa osobowość. Panie, modlę się do ciebie regularnie. Dwa razy w każdym tygodniu poszczę. Pości ktoś dwa razy w tygodniu? Każdego tygodnia? Nie widzę żadnej ręki. Pewnie nie. Czyli takiej sprawiedliwości nikt z nas nie ma, jak miał ten człowiek, co przyszedł przed oblicze Boże. Poszczę dwa razy w tygodniu. Do tego wszystkiego, oprócz tego postu i modlitwy, daję dziesięcinę. Dziesięcinę daj. Naprawdę człowiek godny pochwalenia, prawda? Wywyższenia. No naprawdę to jest taki pobożny człowiek. Naprawdę pobożny. A drugi przyszedł do świątyni, nie śmiał nawet głowy do góry podnieść, tylko tak, Panie, bądź miłości w mnie grzesznemu. Bądź miłości w mnie grzesznemu. No zgrzeszyłem. No po prostu zgrzeszyłem. I przychodzę do ciebie po prostu, no taki, jaki jestem. No przychodzę do ciebie, żebyś mnie wyratował, bo bez twojego ratunku nie ma szansy do nieba. Żadnej szansy, tylko do piekła się nadaje. Ten pierwszy, ten sprawiedliwy, ten dobry nie został usprawiedliwiony. Tu czytaliśmy o tym. A tamten drugi poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Bo kto sam siebie wywyższa, będzie poniżony. Czy to źle, że tamten pościł dwa razy w tygodniu, dawał dziesięcinę? Czy to źle, ja się pytam? Bardzo dobrze. Ale on to powiedział, żeby wszyscy posłyszeli. Słuchajcie, ja jak poszczę, No to naprawdę poszczę, nie tak ci inni poszczą, tam sobie tylko ulgi robią w jedzeniu, to to jedzą, to tamto nie jedzą. Ja jak poszczę, no to poszczę. Nie jem, nic nie piję i to od samego rana, aż słońce zajdzie całkowicie. Ja, wiecie, to jestem naprawdę godny docenienia. Musicie zobaczyć moją wartość. Musicie zobaczyć, co ja potrafię. Jako chrześcijanin. Ja jestem wartościowy chrześcijanin, nie tak jak inni. Nie tak nawet jako tamten, co tam stoi i się modli. Bóg docenia to, co robimy dla Niego. To nie oznacza, że masz od tego dnia masz przestać pościć, przestać dawać dziesięcinę, przestać się modlić i wtedy będzie dobrze i później przyjdziesz tak jak ten człowiek, który modlił się, żeby Bóg się nad nim zlitował i wtedy będzie w porządku. Nie o to wcale chodzi. Bóg chce, żebyśmy pościli. Bóg chce, żebyśmy dawali dziesięcinę. Bóg chce, żebyśmy się modlili. Bóg to wszystko chce. Ale chce, żebyśmy się tym nie chwalili. Jak pościsz, to zrób tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Bóg tylko ma wiedzieć o tym. Dlatego jeśli pościsz i nie podniosłeś teraz ręki, jak się pytałem, kto pości 2 razy w tygodniu, dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś, bo chodzi o to, żebyś ty nie mówił o tym, że pościsz 2 razy w tygodniu. Żebyś nie mówił, że 7 razy w tygodniu pościsz. Bo Mojżesz w swoim życiu miał taki okres. Że pościł nie tylko 7 dni w tygodniu, ale takich tygodni miał 4 albo i 5. Na chwilę zszedł, zobaczył, co zrobił naród izraelski i znowu pościł. Znowu 40 dni i 40 nocy. Czy Mojżesz chciał pokazać, ile pości? Nie. On się nigdzie tym nie pochwalił. Ale Bóg chce pokazać, że my mamy nauczyć się po prostu pokory i uniżenia. Bóg poniża dumnych, a wywyższa pokorny. W Łukasza w 1 rozdziale 52 wersecie w proroctwie Marii, Matki Jezusa, czytamy: strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Możecie sobie to przeczytać w domu. Tam jest to całe proroctwo, kiedy przychodzi do Marty i kiedy jest to proroctwo do niej i później ona prorokuje. Tam jest to ujęte, ten werset również: strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. W 14 rozdziale natomiast Łukasza od 7 werseta, kilka wersetów przeczytamy. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo. Tak do nich mówiąc: gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś zacniejszy od ciebie, także zaproszony, wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca. I wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz usiąść na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie: przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Widzimy nastawienie serca. Takie podejście, skromne podejście do sytuacji, w której się znajdujemy. Jeżeli jesteś sługą Bożym, to nie chwal się, że jesteś wielkim sługą Bożym. Bo wielcy słudzy Boże tym się nie chwalili. I dlatego byli wielcy. Może wielu z nas czytało taką książkę Boży Generałowie. Myślę, że niektórzy czytali. Tam jest wiele takich przykładów ludzi, którzy pozostawali w skromności swojej służby dla Pana i całe życie służyli Bogu i byli na koniec dopiero wywyższeni przez Pana. Całe życie nie było jakimś ciągiem nie wiadomo jakiej chwały, jakiego wywyższenia. Bo ci, którzy do takiego wywyższenia doszli, tam jest jeden opisany, Doi, kiedy uzdrowienia przez jego ręce działy się naprawdę potężne, A on później założył sobie koronę i powiedział, że on jest Bożym wysłannikiem na ziemię i on jest tym Eliaszem, który miał przyjść. Co się wtedy stało? Znalazł się na wózku inwalidzkim. I całe szczęście, że na końcu swojego życia, na samym końcu pokutował, przeprosił Boga za wszystko. Ale już nikt go tak mocno nie docenił, bo on swoją chwałę już wziął. Dlatego patrzmy, Bóg uczy ludzi pokory, nawet przez takie przykłady życiowe. Uczy ludzi pokory, abyśmy wszyscy szukali woli Bożej. Dlatego też pokora poprzedza sławę. W Przypowieściach 15 rozdziale, 33 wersecie czytamy tak. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. W 18 rozdziale, 12 wersecie czytamy, nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. I 22 rozdział, 4 werset mówi, nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. A więc pokora jest tym początkiem w życiu człowieka, żeby człowiek stawał się wartościową jednostką. Jeżeli nie nauczymy się pokory, to swoją wartość tracimy już na wstępie. Na samym początku tracimy naszą wartość. Dlatego musimy się nauczyć od Jezusa Chrystusa wstępować w Jego ślady, czynić to, co dokładnie jest powiedziane. Tak jak czytaliśmy w tym fragmencie, wypar się samego siebie. Chociaż był Bogiem, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być Bogu równym. Nie upierał się przy tym, żeby być Bogu równym. Słowo Boże mówi, wy wszyscy bogami jesteście. Czytaliście takie fragmenty? Jest tak napisane. Czy to oznacza, że my teraz mamy ogłaszać się jako bogowie? Przyjdzie czas, kiedy Bóg to ogłosi. Nie czyń tego sam nigdy. Bo to nie jest pokora. Jeżeli my mamy w myślach naszych, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, kiedy zaczynamy w życiu naszym iść w tym kierunku, aby zdobyć większe uznanie ponad innych ludzi, to już utraciliśmy z oczu wszelką pokorę i wszelką poczciwość chrześcijańską. Straciliśmy z oczu. Jeżeli tylko myślimy, żeby być lepszymi od innych. Współzawodniczenie w życiu polega na tym, że my staramy się po prostu więcej zrobić. Że staramy się bardziej być posłuszni Bogu. Ja w swoim życiu będę starał się o to, żeby być bardziej poddanym Bogu niż ty. To oznacza, że ja patrzę na to, żeby być poddanym. Jak będę poddanym Bogu, to stanę się sługą Bożym. A jak stanę się sługą Bożym, to kiedy przyjdę do ciebie, to ja jestem sługą. To oznacza, że będę tobie służył. Czy my to tak pojmujemy? Czy sługa Boży, to może przychodzi do drugiego sługi Bożego i mówi, no, ty jesteś sługą Bożym i ja jestem sługą Bożym, ale ja jestem lepszym sługą Bożym, dlatego to ty musisz służyć dla mnie. To jest właściwa postawa? Czy Jezus Chrystus reprezentował taką postawę? Oczywiście nie. Upokorzenie innych oznacza okrywanie ich wstydem. Izajasza 2 rozdział, 8 i 9 werset mówi tak. Ich ziemia jest pełna bożków. Kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce. I tak poniżył się człowiek i spodlał rodzaj ludzki. Ty im nie przebaczysz. W 11 wersecie czytamy, dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się. Ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. A w 17 wersecie i zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się. Lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Pan będzie się wywyższał. Bo taka jest pozycja Boża. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Bóg, który jest wszechmogący, przecież nie będzie uniżał się przed nami na wieki. Przyszedł tylko jeden moment taki, kiedy trzeba było wykonać plan Boga Ojca. Dopiero wtedy Jezus Chrystus się uniżył. Do nas się zniżył. Jeden raz trzeba było tak zrobić i Jezus Chrystus, Syn Boży, tak zrobił. A teraz należy do nas uniżenie. Dlatego musimy się w życiu nauczyć nie wywyższania się, nie życia w podwyższonym standardzie, ale życia w skromności przed obliczem Bożym. Bo to jest podstawa i to jest naprawdę ważne w życiu naszym. Okazywanie pokory lub uniżanie samego siebie oznacza uznanie siebie za niezdolnego do obrony własnej pozycji. I odpowiadające temu postępowanie, faktyczne zrezygnowanie z władzy i prowadzenie stylu życia ludzi niskiego urodzenia albo religijna rezygnacja z jej korzystania, symbolicznie wyrażały je zachowania charakterystyczne dla ludzi skromnych. Post, rozdzieranie szat, płacz, lamentowanie, wyznawanie grzechów. Ludzie prości, byśmy powiedzieli, to oni tylko potrafią to robić. Rozdzierać szaty, żałować za swoje grzechy. Bo ludzie, którzy są wykształceni, mówią, no jakoś to trzeba po prostu inaczej zrozumieć, inaczej pojmować. To tylko ludzie, którzy reprezentują coś w tym świecie, zaczynają mówić, ja tak postępuję, no jakaś tam Biblia mówi, że to grzech. Jacyś prości ludzie mówią, że ja grzeszę. Ale przecież każdy z nas ma prawo być sobą. Masz prawo być sobą? No masz prawo być sobą. Jeśli Jezus Chrystus przyszedłby na ziemię i powiedział, ja mam prawo być sobą, czy nie miałby prawa być sobą? Miałby prawo. Miałby prawo, całkowite prawo, Syn Boży miał prawo być sobą, ale wyparł się samego siebie. Całkowicie. Rozdarł szaty. Oddał życie. Pokutował za grzechy. Nawet nie swoje. Za nasze grzechy. Nawet nie za swoje. Nie zgrzeszył, ale pokutował za grzechy. Zobaczmy, jaka pokora, zobaczmy, jakie uniżenie. I my musimy dokładnie tak postępować. Bo nie ma dla nas miejsca w niebie, jeśli nie nauczymy się takiego życia. Życie wieczne dostajesz w darze na samym początku. I teraz Boże Słowo mówi i je sprawuj. Sprawuj to życie wieczne. Trzymaj go. Trzymaj, co masz, aby nikt nie zabrał twojej korony. Jeśli nie będziemy przestrzegać Bożych praw, to jak myślimy? Zostaliśmy zbawieni, Bóg nas obdarował życiem wiecznym i Bóg niezależnie od tego, co będziemy robić, to powie, a dobra, tam zapomnijmy. Dobra, nie przywiązujmy wagi do takich szczegółów. Myślicie, że tak Bóg będzie mówił? Bóg mówi, jeżeli przyjąłeś moje zbawienie, jeżeli mój syn oddał za ciebie życie, to ty co masz robić? Musisz być we swoim wnętrzu człowiekiem, który przestrzega Bożych zasad, Bożych praw. Abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę patrzą na to, co Bóg do nich mówi. Bo Bóg, Stwórca, jeśli nie przepuścił aniołom, to nam, ludziom, których zbawił, też nie przepuści. Nie przepuści. Tak mówi Słowo Boże. Bóg mówi tak, przebaczam ci twoje grzechy, wszystkie omywam swoją krwią i idź, i co? I grzesz, i znów przyjdź, żebym ci przebaczył, czy tak? Idź i więcej nie grzesz. I my mamy być pokorni i zacząć tą drogą iść. W psalmie 69, wersecie 11 czytamy takie słowa. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. A w trzeciej Mojżeszowej czytamy takie słowa. 26 rozdział, 41 werset. Więc ja będę postępował wobec nich opornie. i zaprowadzę ich do ziemi ich wrogów. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy. Dziwimy się czasem, że jakieś trudności w życiu naszym przychodzą. Rozkładamy ręce i mówimy, Panie, czemu? Panie, czemu? No jak to czemu? No jak to czemu? Słowo Boże mówi, więc i ja postępowałem wobec nich opornie. Czyli jaki jest wniosek? Postępowali wobec mnie opornie. Więc i ja będę postępował wobec nich opornie. I zaprowadzę ich do ziemi ich wrogów. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy. Może jak w trudności nas Bóg umieści nas w tych trudnościach, poprowadzi w trudności, to może wtedy dopiero opamiętamy się. Może wtedy dopiero zaczniemy myśleć, a zaraz, zaraz, co Bóg chce powiedzieć. Ale nie zawsze tak ludzie postępują. W objawieniu Jana czytamy takie chwile, kiedy na ziemię będą spadały plagi, nie egipskie plagi, dużo cięższe. Jest powiedziane, i spadł ogromny grad. I ten grad był wielkości cetnarowej. A cetnarowa wielkość to tak mniej więcej wielkości głowy. I co ludzie zrobili? Panie Boże, ratuj, jesteś taki wspaniały, wyratuj nas, tak? Co tam jest powiedziane? I bluźnili ludzie Bogu. A przyszła następna plaga i ludzie co? Opamiętali się i bluźnili Bogu. I jakaby plaga nie przyszła, ludzie bluźnili Bogu. Dlaczego? A dlaczego ludzie mogą bluźnić Bogu? Bo nie mają pokory. Pokory nie mają. Nawet nie uważają, że pokora jest czymś ważnym. Nie mówię tu o Wojciechu pokorze. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Albo to, co ludzie tylko mają takie nazwisko, tak się nazywają, pokora, Wojciech Pokora. Albo niektórzy sobie nazwy takie biorą. Marek Grechuta kiedyś miał taki zespół, który się nazywał Anawa. A wiecie, co to Anawa po hebrajsku znaczy? Pokora. Ale to była tylko nazwa. My możemy używać dobrych nazw. Chrześcijanin, dziecko Boże, członek Kościoła Bożego. Widzicie, jakie dobre nazwy? A po co pod tym się kryje? No właśnie, co pod tym się kryje? Bo Bóg czeka na naszą pokorę, żebyśmy nie byli oporni na Jego działanie, żebyśmy nie byli oporni na Jego słowo. On do nas mówi, a my sobie zdrowi żyjemy i nie zwracamy uwagi. Bardzo często, kochani, ze Słowem Bożym jest tak, jak z grochem, który jest rzucany o ścianę. Jaki jest pożytek z grochu rzucanego o ścianę? Ani to dźwięk nie ma ciekawy, ani nic korzystnego się nie dzieje. Po prostu się odbije, dźwięku żadnego i po wszystkim. I bardzo często ze Słowem Bożym dokładnie jest tak w naszym życiu. Bóg, przychodzisz do zboru, bierze garść i rzuca na ciebie słowo swoje. I rzuca, a to słowo odbija się i leci gdzieś tam. A wiecie, co ze Słowem Bożym ma być? Kiedy Bóg posyła swoje sługi i rzuca na nas to słowo, to słowo musi znaleźć miejsce w sercach naszych. Musi wniknąć w nas. To jest pokora. To jest pokora. Wiecie, dlaczego Mojżesz był nazywany najpokorniejszym z ludzi? Bo wszystko, absolutnie wszystko, co Bóg powiedział, nie odbiło się tylko echem w jego sercu. Ziemia, na której stoisz, jest święta. Zobaczył krzak płonący. Mógł sobie pomyśleć, na pustyni takie rzeczy się działy, że zapalały się krzaki. Mógł pomyśleć o zwykłe zjawisko. Ale on posłuchał głosu, który wydobywał się. Zdejmij twoje obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. I co Mojżesz powiedział? Tam nie wierzę. Na pustyni święta ziemia. Co to jest ten głos gada? Czy tak Mojżesz dyskutował? Nie. Co zrobił? Zdjął obuwie. Kochani, za każdym razem, kiedy Bóg na coś zwracał uwagę, kiedy Bóg czy atakował go w nocy, anioła posłał, bo nie obrzezał swojego syna, co było zrobione zaraz, razem z żoną? Co było zrobione? Natychmiast stali i obrzezali syna. Jeśli nawet czegoś zapomniał, jeśli nawet na coś nie zwrócił uwagę, jeśli Bóg zwrócił im ponownie uwagę, od razu to robił. Prowadź mój naród. Nie, ja, Panie, ja jąkam się, nie mogę przemawiać do Twojego ludu. No tak by Mojżesz mówił. Nie mogę. Gdybyś się tak jąkał, to poszedłbyś prowadzić naród? Nawet gdybym się nie jąkał, to bym nie poszedł prowadzić narodu. Dlaczego? Bo jest to strasznie niebezpieczne. Wyobrażasz sobie milion ludzi wyprowadzić z Egiptu i prowadzić ich przez pustynię. A co ja im dam jeść? A co ja im na pustyni dam pić? Przecież oni pomrą z głodu na tej pustyni. Nie pomyślałbyś tak? Ale nie Mojżesz. To był bezmyślny człowiek. On nie. Ja tam, co tam? Umrą, to umrą, idziemy. Czy tak Mojżesz myślał? On robił to w pokorze, bo Bóg mu powiedział. Zobaczmy, jaki był człowiek z niego pełen zaufania Bogu. Kochani, milion ludzi sobie na głowę wziąć i prowadzić ich przez pustynię. Jakim trzeba być pokornym? Bóg mówi, idź, prowadź. Dobra, Panie, prowadzę. Ty mówisz, jestem pokorny, słucham Ciebie. A na pustyni wszyscy go doceniali. O, no to nasz Mojżesiu, kochany. Jesteś taki wspaniały, Mojżeszu, naprawdę jesteś taki cudowny. Jak my Ciebie podziwiamy, jesteś takim wspaniałym naszym przewodnikiem. Takim wzorcem Jezusa Chrystusa w przyszłości. Czy tak doceniali? Brali w rękę złoto, przynosili, tak? Nie. Brali w rękę kamienie i co chcieli? Ukamienować. Bo co? Bo chlebka zabrakło, bo wody zabrakło, źródełko wyschło, węże kąsały. Ukamienować. Kogo ukamienować? Najchętniej by ukamienowali Boga, ale no nie widzieli Boga, więc nie mieli jak w Niego kamieniami rzucić. Więc tego, którego Bóg wysłał, my ukamienujemy. Co się wtedy stało? Mojżesz przyszedł przed namiot przymierza, padł na kolana i co zaczął wołać do Boga? On wiedział, jakie jest niebezpieczeństwo. On wiedział, że to nie jego Bóg zniszczy. Zaraz spadną z nieba gromy i cały naród zostanie wybity do nogi. On wiedział, jakie było zagrożenie. Panie, ratuj. Panie, ratuj. Panie, ratuj. On nie bał się o swoje życie, że zaraz kamienie polecą na niego i on zginie. On o tym wcale nie myślał. On myślał pokornie przed Bogiem. Dałeś mi wyprowadzić ten naród i teraz ten naród zginie. Co powiedzą okoliczne narody? Nie mógł Bóg doprowadzić ich do ziemi obiecanej, dlatego zniszczył ich. Panie Boże, ratuj. Proszę Ciebie, ratuj. Ratuj ten naród. I co Bóg uczynił? Wyratował. Ze względu na nich? Nie, ze względu na tego pokornego człowieka. Widzimy, ile Bóg może uczynić za jednego pokornego człowieka? Ze względu na jednego pokornego człowieka? Ze względu na jednego pokornego i doskonałego człowieka całemu światu, całej ludzkości przebaczył wszystkie grzechy. No, wprawdzie on był idealny, doskonały. Ale pomyśl, jak ty będziesz istotą, takim człowiekiem wzrastającym w pokorze. Ile Bóg będzie mógł zrobić na przykład dla tego miasta. Albo dla tego terenu, na którym ty mieszkasz. Jakiejś wsi, jakiejś osady. Pomyśl, ile ze względu na jednego pokornego człowieka Bóg będzie mógł zrobić. Jeśli tylko okażesz się ty i ja pokorny. Tak mówi Słowo Boże. Takie uniżenie się przed Bogiem jest godne pochwały. W Jakuba w 4:10 czytamy: uniście się przed Panem, a wywyższy was. W Piotra 5:5-6 czytamy, 1 Piotra 5:5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Może zjednać takie postępowanie dla nas pomoc Bożą. Bóg może okazać swoje wielkie miłosierdzie, jeżeli nauczymy się pokorni być wobec tych wszystkich, wśród których nas Pan postawił. Jeżeli nie będziemy myśleli, że jesteśmy lepsi od nich, jeżeli nie będziemy życiem naszym pokazywali, że to my jesteśmy wyżsi, ważniejsi, jeżeli będziemy innych cenić bardziej niż siebie. Postawa pokory zasługuje naprawdę na pochwałę. W Efezjan w 4:2 czytamy: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Znosząc jedni drugich w miłości. Wytrzymując jedni drugich w miłości. Nie gniewając się, nie obrażając się. Jak często w życiu naszym jest sytuacja, że po jakimś drobnym wystąpieniu kogoś bliskiego nam czy znajomego nam wybuchamy. Wybuchamy po prostu. Jak ta spłonka w bombie. Od razu wybuchamy, jest bum wielkie. Bo co? Bo powiedział. Bo powiedziała. Bo się zachował. Bo się zachowała. A mnie takie postępowanie działa na nerwy. Ja cały chodzę, mimo że stoję. Taki już jestem. Taki już pyszny jestem. Taki wyniosły jestem. Taki ważny jestem w tym świecie. Pomyślcie, byśmy mieli pokorę. Ile łagodności, cichości, ile uniżenia, ile mniej zatargów i konfliktów. Gdybyśmy tylko nauczyli się być pokorni. A na to Bóg naprawdę czeka w naszym życiu. W Kolosan w 3:12 czytamy: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Niech to Bóg sprawi w naszym życiu. Mam więcej, dużo więcej wersetów, ale ponieważ już czas upłynął, nie będziemy ich wszystkich czytać. Ale możemy je w Biblii znaleźć. Ich jest naprawdę dużo. Dlatego niech naprawdę Bóg nas błogosławi, nauczy nas uniżenia i pokory. Takiego życia, o które naprawdę Bogu chodzi w nas. Chrześcijanin, czyli dziecko pokorne. Niech to będzie utożsamiane z chrześcijaństwem w życiu na każdy dzień. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.